Cześć, z tej strony Magdalena Linke-Koszek z Her Impact. Witam Was serdecznie w podcaście Let's Talk About Her Money, powered by Santander Bank Polska.
Dziś rozmawiamy z Tomaszem Kanią. Tomasz jest CFA, portfolio menadżerem, pracuje w biurze doradztwa inwestycyjnego i e-biznesu w Santander Biuro Maklerskie. Jest analitykiem akcji, na rynku kapitałowym pracuje od 15 lat. Jest miłośnikiem giełd amerykańskich, zarządzania finansami w szerokiej perspektywie. Z Tomaszem porozmawiamy na temat tego, czym zajmuje się doradca inwestycyjny i dlaczego warto z nim rozmawiać.
Dzień dobry, witam serdecznie, Tomasz Kania.
Chcemy dzisiaj rozmawiać na temat zewnętrznego doradcy. Ogólnie rozmawialiśmy już wcześniej, we wcześniejszych odcinkach na temat tego, jak wygląda oszczędzanie, jak wygląda inwestowanie, czym to się od siebie różni. I mówiliśmy też na temat tworzenia profilu inwestycyjnego. Natomiast dzisiaj chcemy rozmawiać o tym, jak w ogóle, co możemy zrobić w momencie, kiedy chcemy zacząć inwestować, a nie za bardzo mamy wiedzę w tym temacie i do kogo możemy się z tym zgłosić. I może zacznijmy od tego właśnie, mamy taką osobę, na przykład mnie, gdzie posiadam już jakieś środki, ale jeszcze no, nie posiadam wiedzy, w jakie produkty inwestować, czy nie chcę po prostu tych pieniędzy utracić, czy inwestować wszystko w jedno miejsce, więc do kogo mogę się udać i jak mogę w ogóle sobie z tym poradzić?
Znaczy, wydaje mi się, że to są dwa takie najważniejsze podejścia. Pierwsze to jest, można wewnętrznie budować tak zwany mindset finansowy. Albo zwrócić się do bankiera prywatnego w każdym banku, między innymi w naszym banku Santander jest taki bankier. Jeżeli chodzi o taką budowę takiego mindsetu finansowego, to może zacznę od takich dość oczywistych kwestii, ale zawsze konsumpcja jest formą ograniczenia inwestowania, prawda? Jeżeli my wydajemy jakieś środki, to my już nie będziemy mieli tych środków później na inwestowanie, tak? I szalenie ważne jest w tym kontekście oszczędzanie, tak? Amerykanie mówią o takiej strategii, żeby najpierw w ogóle uporządkować swoje wewnętrzne, prywatne finanse. Mówią o takiej strategii sztangi, żeby zarządzać tymi rzeczami, które można kontrolować w bardzo konserwatywny sposób, tak?
Czyli to dotyczy bardziej takiego naszego życia prywatnego?
Tak, dokładnie. Naszego życia prywatnego, dlatego że mówi się o tym, że te nasze wydatki najłatwiej kontrolować, tak? Bo to one są dość przewidywalne, nasze przychody są przewidywalne, nasze wydatki są przewidywalne. I tutaj zachęcam do takiego podejścia, żeby przede wszystkim nie zaciągać długów na wysokim oprocentowaniu. To jest podstawa, tak? Długów konsumpcyjnych, to jest częsty błąd, który popełniamy, tak? Druga sprawa, żeby ta stopa oszczędności była jak najwyższa, tak? Kwestia też przychodów. To jest taka rzecz, o której się moim zdaniem mało mówi, ale bardzo zachęcam do tego, żeby dywersyfikować swoje źródła przychodów. Tak? Oprócz tej głównej pracy, jaką mamy, często mamy jakieś hobby, które możemy w jakiś tam sposób zmonetyzować. I nawet jeżeli to są niewielkie środki w skali miesiąca, można je oszczędzać, prawda? To też daje nam jakiś taki, oprócz tego financial mindset, taki psychological mindset, prawda? Że my mamy pewną skocznię od tego, co robimy, tego co robimy na co dzień, prawda?
Czyli daje nam takie poczucie tak naprawdę bezpieczeństwa też, no bo w sytuacji, kiedy na przykład utracimy jedno źródło przychodu, no to mamy coś innego.
I tutaj o tym poczuciu bezpieczeństwa szalenie istotne jest stworzenie takiego emergency fund, czyli takiego funduszu bezpieczeństwa, prawda? Mówi się o tym, że powinniśmy mieć środki na około 6 miesięcy, gdybyśmy stracili pracę. I ten fundusz jest bardzo istotny. W momencie, kiedy my uporządkujemy tą stronę taką finansów gospodarstwa domowego, tak? Czyli mikroprzedsiębiorstwa, najmniejszego przedsiębiorstwa, prawda? Możemy wtedy inwestować bardzo agresywnie, tak? Tutaj jest jeszcze kwestia bardzo istotna horyzontu czasowego, tak? Jeżeli my jesteśmy młodymi ludźmi, my mamy długi okres do inwestowania, możemy inwestować ryzykownie, prawda?
Tak.
Bo nawet jeżeli w pierwszym roku stracimy troszeczkę środków, to później w długim okresie jesteśmy w stanie to sobie odbić, tak? Jeżeli jesteśmy starszą osobą, no to wiadomo, że jesteśmy gdzieś tam blisko emerytury, te przepływy operacyjne, przepływy pieniężne muszą być nieco bardziej przewidywalne, tak? No tutaj też sobie trzeba powiedzieć o gdzieś tak emocjach, tak? I błędach takich emocjonalnych, którzy bardzo często inwestorzy popełniają i my jesteśmy specjalnie szkoleni w różnych programach, żeby tych błędów nie popełniać. Takim najczęstszym błędem, takim emocjonalnym jest to, że badania pokazują, że inwestorzy bardzo źle reagują na stratę i dużo słabiej na porównywalny zysk, to jest tak zwany loss aversion bias. Więc często omijają te najbardziej ryzykowne inwestycje. Tak? My często rozmawiamy z inwestorami i oni mówią, że oni są w stanie wziąć na siebie duże ryzyko, natomiast później w praktyce się okazuje, że to ryzyko jest gdzieś tam zdecydowanie mniejsze. No też to inwestowanie bez doradcy wymaga ogromnej wiedzy, nie oszukujmy się, wiedzy o samej spółce. My gdzieś tam wykonujemy dość skomplikowane analizy takie top-down, czyli najpierw analizujemy gospodarkę, i to nie tylko w stanie obecnym, ale dzięki naszym ekonomistom w Banku Santander my gdzieś tam piszemy scenariusze na przyszłość, tak? Do tego gdzieś tam wykonujemy analizę sektorową spółek, bo ja się zajmuję głównie spółkami i w ramach tych sektorów również wykonujemy analizę poszczególnych spółek giełdowych. One też w ramach różnych sektorów zachowują się zupełnie inaczej, także ta wiedza jest bardzo, bardzo obszerna, tak? Analizujemy zarząd, jego historię, produkt spółki, klientów. Także tak jak mówię, pod tym względem wykształcenia takiego mindsetu tu jest bardzo wiele czynników, które są szalenie trudne. No i też bardzo często jest tak, że taki młody inwestor przychodzi, udaje mu się coś zrobić i jest overly optimistic, czyli ma taką
wizję. No właśnie.
I popełnia, wydaje mi się, że gdzieś tam zdecydowanie więcej wie niż faktycznie wie. Jeżeli chodzi o naszych doradców, no to wiadomo, że oni mają wiele lat doświadczenia z reguły, więc dla nich pewne rzeczy są oczywiste. Oczywiście też my, no nie ukrywam, poddajemy się tym emocjom w jakimś tam pewnie mniejszym stopniu, no ale jesteśmy szkoleni do tego, żeby gdzieś tam z tym walczyć. No i też nie ukrywam, że my mamy dostęp do większej ilości materiałów, do większej ilości analiz, czy to o samej gospodarce, czy to o samych spółkach, tak?
No też sobie myślę o tym money mindset, tak jak zaczęliśmy rozmawiać, że to jest w sumie taka ciekawa sytuacja, bo to oznacza taki nasz stosunek do pieniędzy w ogóle, czyli związany jest z inwestowaniem, ale też z oszczędzaniem i z takim długoterminowym planowaniem, czyli wydaje mi się, że w ogóle rozpoczynając swoją taką, można powiedzieć, przygodę z pieniędzmi, czyli jakby z ich pomnażaniem, z ich oszczędzaniem, no to warto się pewnie zastanowić nad tym, jaki my mamy w ogóle stosunek do tego pieniądza. I zastanawiam się, czy tutaj taki doradca też może nam jakoś dopomóc właśnie w tym planowaniu, ale też w takim nawet określeniu tego, co jest dla nas ważne i jakby pod to podciągnięcia właśnie naszego budżetu, naszych przychodów.
Tak, jak najbardziej. Tutaj nasi doradcy wykonują taką pracę i to wszystko jest bardzo skrupulatnie analizowane, tak. Jest takie amerykańskie w ogóle powiedzenie, że największym wrogiem inwestora jest sam inwestor, tak? Niestety badania amerykańskie pokazują, że niestety ten przeciętny inwestor to jest najgorsza klasa aktywów z reguły. Przeciętny inwestor ma problem nawet z pobiciem inflacji, która teraz jest troszeczkę wyższa w Stanach Zjednoczonych, natomiast w ostatnich 20 latach była bardzo niska, tak? I tak jak mówię, z jednej strony brak doświadczenia, z drugiej strony podatność duża na emocje. Ja myślę, że tutaj jest taka kwestia tak zwanego cyklu Gartnera dość ciekawa. To jest bardzo często spotykane w ogóle na giełdzie, ale też powstało w ogóle jako zastosowanie spółek technologicznych. Jeżeli wchodzi jakakolwiek nowa technologia, to my mamy ogromne zainteresowanie mediów, mamy ogromne zainteresowanie inwestorów. Z reguły jeszcze nie istnieje w ogóle jakiś produkt, tak? Później ten cykl zainteresowania gdzieś tam osiąga swój szczyt, no i mamy z reguły upadek tego, tak? Później mamy tak zwaną dolinę rozczarowania, Valley of Disappointment, no i media nagle, które przed chwilą mówiły pozytywnie, zaczynają to strasznie krytykować, prawda?
To było widać chyba głównie widać nadal przy spółkach z branży gamingowej, że często te media nakręcają bardzo mocno.
Tak, oczywiście to jest bardzo dobry przykład. Też spółki technologiczne w Stanach Zjednoczonych, bańka przełomu wieków, kiedy było bardzo dużo spółek, które nie miały produktu, nie miały tak naprawdę nic, tylko miały witrynę często internetową, prawda? No i mieliśmy pęknięcie tej bańki. No i zostały, ale pewne spółki zostały, takie spółki jak Apple na przykład, tak, one dalej funkcjonują. No i gdzieś tam później pojawiają się fundusze, które są zainteresowane właśnie, to jest coś rzadkiego u nas, ale które są zainteresowane właśnie takimi upadłymi często spółkami i gdzieś tam widzą jakiś potencjał, są w stanie skrupulatnie to przeanalizować, dobrze to wycenić. No i gdzieś tam ta technologia gdzieś tam wraca do gry. To też moim zdaniem dzisiaj widać, jeżeli chodzi o kryptowaluty, tak? Jeszcze kilka kilka miesięcy temu mieliśmy ogromny hype na kryptowaluty, to wszystko pękło. Bo dzisiaj jest problem taki, że wiemy, że technologia blockchaina jest bardzo interesująca, natomiast nie wiemy, jak ją zmonetyzować jeszcze, tak? Na końcu gdzieś tam się zawsze pojawia pytanie, jak to wykorzystać, tak?
No nadal jest to też trochę nieuregulowane i myślę, że jest duży strach inwestorów nadal przed tym. Zresztą no, sytuacja taka, jak właśnie z ostatnich miesięcy, że nagle kryptowaluty niektóre po prostu znikają, tak?
Dokładnie.
Albo jest kwestia tych ataków, gdzie po prostu nagle się okazuje, że to, co kupiliśmy, nie istnieje. Mhm. Więc myślę, że to też jest również ważne, bo to jest trochę takie, dotyczy to w ogóle naszej takiej awersji do ryzyka, tak? Czy my jesteśmy właśnie tym inwestorem bardziej takim agresywnym, o którym trochę mówiliśmy, czy bardziej takim bezpiecznym. Ja myślę, że u kobiet to chyba częściej właśnie przewaga tych bezpiecznych inwestycji, ale może się mylę.
No nasze badania tego nie pokazują, nie?
Tak?
Nie widzimy takiej, nie widzimy szczerze, my mamy bardzo agresywnych inwestorów, jeżeli chodzi o kobiety, także tutaj nie do końca. Ja bym powiedział tak, że tutaj też niestety my jesteśmy ciągle bardzo młodą gospodarką, tak? Giełda ma u nas niespełna 30 lat, tak? Jak porównamy to ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie giełda powstała powiedzmy około 1800 roku New York Stock Exchange, to tam ta wiedza jest zupełnie inna, tak? To jest wiedza przekazywana przez pokolenia. Ludzie są świadomi tego, że giełda jest produktem przede wszystkim oszczędnościowym, tak? Mhm. Że my musimy regularnie przychodzić i inwestować powiedzmy co miesiąc nawet małą kwotę. I gdzieś tam ta stopa zwrotu to jest powiedzmy w długim okresie 8%, tak? Gdzieś tam dolar zainwestowany w 1800 roku daje nam około dzisiaj miliona dolarów, tak? Także to są, tylko trzeba po prostu regularnie gdzieś tam oszczędzać i ciągle mieć ten taki mindset skierowany na oszczędzanie i konsekwentne inwestowanie, tak?
No i trzeba być też cierpliwym.
Dokładnie. Też właśnie chciałbym, żeby to gdzieś tam dobrze wybrzmiało, bo ta cierpliwość jest tutaj szalenie istotna. Przeciętny rynek byka trwa około 3 lata w tym momencie i inwestor jest w stanie na tym, historycznie był w stanie około 100% zarobić. Natomiast rynek niedźwiedzia trwa 9 miesięcy i inwestor traci około 30%. Tak? Że tu jest bardzo duże wynagrodzenie za cierpliwość. Też ja powiem szczerze, że zawsze jest jakiś realny powód, żeby przestać inwestować, tak? Żeby wyjść z giełdy. Ja pracuję na giełdzie od 2008 roku. Pierwszy kryzys to było po 2 miesiącach pracy, wielki kryzys finansowy związany z upadkiem Lehman Brothers. Później mieliśmy 2011 rok, kryzys PIKS-ów, czyli krajów śródziemnomorskich, 2012 bankructwo Cypru, 2013 wyjście, zakończenie OFE w Polsce, 2014 to była pierwsza inwazja Rosji na Ukrainie. Później mieliśmy 15 Brexit, 16 zwycięstwo Trumpa w Stanach Zjednoczonych, 20 to był COVID, 21 problemy z inflacją, no i teraz mamy znowu wojnę na Ukrainie. Także tak. Co chwilę jest jakiś powód, już nie mówię tutaj o jakichś zamknięciach rządów w Stanach Zjednoczonych. Natomiast powiem, co tutaj jest szalenie istotne, o czym nasi inwestorzy często zapominają. Mianowicie giełda bardzo dobrze się broni przed wydarzeniami politycznymi, tak? Często w Stanach są prowadzone takie analizy, że ten prezydent, który gdzieś tam jest bardzo źle oceniany przez media, nie ma zupełnie żadnego wpływu, nie ma żadnego wpływu na giełdę, prawda? Niedawno mieliśmy prezydenta Trumpa, który gdzieś tam nie był ulubieńcem mediów, a giełda radziła sobie bardzo dobrze. Teraz mamy trochę odwrotną sytuację, mamy prezydenta Bidena, który jest gdzieś dość lubiany przez media, natomiast te wyniki giełdowe przynajmniej od początku roku są troszeczkę słabsze. Tak?
No właśnie, czyli to tak naprawdę nie jest do końca tak, że powinniśmy aż tak bardzo śledzić to, co się dzieje na świecie, czy może polityka po prostu nie ma na to wpływu, a inne wydarzenia tak?
Inne wydarzenia na pewno mają na to wpływ, natomiast musimy śledzić dane na pewno ekonomiczne, tak? I to jest to, co my robimy, bo jest szereg wydarzeń politycznych, które nie będą miały wpływu po prostu i tutaj jest właśnie też kwestia związana z tymi doradcami, którzy są w stanie nam powiedzieć, co tak naprawdę istotne jest, a co zupełnie nie jest, tak?
Bo wśród moich znajomych bardzo często pojawia się ostatnio takie właśnie takie rozmowy pojawiają się na temat głównie dolara. Mhm. Właśnie co, kiedy zauważymy, że dolar zacznie spadać i będzie jednak warto sprzedać, tak? Posiadany dolar, żeby jeszcze na tym zyskać. Więc zastanawiam się, jak możemy też powiedzieć innym osobom, które nas słuchają, na co zwracać uwagę, albo czy w ogóle jesteśmy w stanie udzielić takiej podpowiedzi, bo tego jest pewnie, no tak jak mówimy, jest mnóstwo doradców, którzy się tym na co dzień zajmują, ale my jakie takie po prostu zwykłe, szare osoby.
Znaczy nasi doradcy to podpowiedzą konkretne klasy aktywów, które inwestować. W zasadzie tutaj tego problemu tak naprawdę nie będzie. No, jeżeli chodzi o samego dolara, no to szalenie trudno się spekuluje, jeżeli chodzi o waluty. Tak? Ja nie jestem specjalistą walutowym. Tak? Ja zajmuję się głównie rynkiem amerykańskim, jeżeli chodzi o akcje, głównie o spółki technologiczne. No i tutaj gdzieś mamy jakąś wiedzę ekspercką.
Czyli tutaj na przykład w spółkach technologicznych warto patrzeć na produkt pewnie, tak? I na rozwój tego produktu?
Jest, bym powiedział, szereg czynników. Tak, produkt jest na pewno szalenie istotny, tak? Ja bym też kilka słów chciał poświęcić zarządowi, tak? Mhm. To jest szalenie istotna kwestia w Stanach Zjednoczonych, tak? Mamy kilku takich prezesów, którzy są w zasadzie dzisiaj gwiazdami roka, jak Jeff Bezos, tak? Czy Elon Musk.
To prawda.
Kiedyś podejście w ogóle do wyceny spółek giełdowych było inne, bo była to taka klasyczna wycena samych liczb, numeryczna, tak? Dzisiaj już nawet guru wyceny finansowej, oni zaczynają wyceniać na przykład samą funkcję prezesa, tak? Jak on się przekłada później na liczby. I to jest szalenie ciekawe. Na pewno produkt. Dwa czynniki, które są jakby w naszym mniemaniu najbardziej odpowiadają za wyniki spółki, to jest linia przychodów. To jest najważniejsza linia, na którą patrzymy. To jest w perspektywie 10 lat około 75% wyniku giełdowego spółki, tak? I zysk netto. Ale zysk netto to jest troszeczkę w mniejszym stopniu, tak? Na pewno tam jest potężna konkurencja. Tam mamy 11 dużych sektorów, w każdym sektorze po 10-15 bardzo ciekawych spółek. Spółki w różnym momencie rozwoju. Niektóre spółki, które nie generują w ogóle wyników, nie generują gotówki, ale mają portfolio bardzo ciekawych produktów, które będą gdzieś tam wejdą w życie za 3-4 lata, powiedzmy na przykład, tak. Ale mają na przykład też osoby, które gdzieś tam poradziły sobie w innych branżach, tak jak na przykład Elon Musk, który świetnie sobie poradził w PayPalu, radzi sobie w Tesli, ma kilka jeszcze w ogóle startupów i SpaceX, tak, jednocześnie, tak.
No właśnie, ale to tak jeszcze rozmawiając na temat tego doradcy, czyli jak w ogóle, może tak powiedzmy, wygląda taki proces budowy portfela, czy to można jakoś podzielić na etapy, jak to działa?
Tak, no na pewno jest przygotowana ankieta, bo my musimy dość dobrze poznać klienta, to co mówiłem wcześniej o tym horyzoncie czasowym, który jest szalenie istotny, no ale też my mówimy o czymś takim, co jest kapitałem ludzkim, tak? Zupełnie inaczej wygląda budowa portfela dla lekarza, który ma dość przewidywalne przepływy operacyjne, tak? A zupełnie inaczej wygląda budowa portfela dla doradcy inwestycyjnego, który gdzieś tam siedzi na beczce prochu i dość dużo ryzykuje, tak? I on dla niego pewnie fajniejszymi klasami aktywów będzie coś bezpiecznego, tak? Obligacje, być może nieruchomości, tak? Także ten kapitał ludzki jest tutaj szalenie istotny, na pewno horyzont czasowy, na pewno to, ile dana osoba ma środków, tak? Ile oszczędza. Więc tutaj jest szereg rzeczy, które my bierzemy pod uwagę, tak? I w zależności od tego przygotowujemy strategię, czy to bardziej bezpieczne, czy to bardziej agresywne. A więc tak pokrótce wygląda proces budowy takiego portfela.
A czy bierzecie również pod uwagę zainteresowania na przykład osoby, czy na przykład, nie wiem, bardziej interesuje się branżą medyczną, jeżeli chodzi o spółki, czy to nie ma znaczenia?
Tego akurat nie bierzemy pod uwagę, tak? Bardzo często gdzieś tam... To też jest ważna rzecz przy budowie tego mindsetu, żeby zrozumieć, że dobra spółka to nie zawsze jest dobra inwestycja, tak? Bo czasem mamy spółkę, w której wszystko działa świetnie, mamy świetny zarząd, mamy świetny produkt, mamy świetny customer experience, natomiast ta spółka już jest tak wysoko wyceniona, że ona po prostu nie ma z czego urosnąć, tak? I ona wtedy nie stanowi dobrej inwestycji. Z drugiej strony mamy spółki, które gdzieś tam wydają się fatalnie zarządzane, natomiast mają fatalny produkt, natomiast jest w nich coś, co powoduje, że są dobrymi inwestycjami, tak? W Stanach była taka moda kilka lat temu na budowę dużych konglomeratów i takim przykładem był GE, który prawie zbankrutował General Electric. No i to była taka spółka, która gdzieś tam już ocierała się o bardzo duże problemy. Natomiast pojawiły się fundusze, które zaczęły po prostu ciąć tą spółkę na mniejszą, wycinać te segmenty, które były nierentowne. No i spółka gdzieś tam wróciła, można powiedzieć, do zainteresowania inwestorów. Także Z reguły duże pieniądze są tam, gdzie jest mała konkurencja. Tak? Mówi się o takiej strategii błękitnego oceanu w ogóle. Czerwony ocean to jest miejsce, gdzie jest dużo krwi, bo jest duża konkurencja, prawda? Dużo krwi tych spółek, które przegrały. A błękitny ocean to jest miejsce, gdzie ta konkurencja jest bardzo niewielka. I często spółki wymyślają na przykład nowe produkty i to jest właśnie przez kilka lat błękitny ocean, można powiedzieć, tak?
No właśnie ten horyzont czasowy też jest ważny i tak się zastanawiam, że może jeszcze tutaj będę miała kilka pytań. Mhm. Przede wszystkim, czy to jest tak, że powinniśmy myśleć o budowie tego portfela naprawdę na długo, żeby zobaczyć jakiś zysk, czy jesteśmy w stanie po jakimś czasie zdecydować, dobra, to już jest ten moment, kiedy chcę wyjść z inwestycji.
Znaczy ja myślę, że horyzont tutaj to powinien być tak naprawdę nieskończony. My powinniśmy myśleć dzisiaj już nawet jako młodzi ludzie o majątku naszych dzieci, tak? I gdzieś tam później przekazywać ten portfel giełdowy, który zbudowaliśmy naszym dzieciom. Także im badania pokazują w ogóle, że jeżeli inwestujemy na giełdzie przez 5 lat, to z 80% prawdopodobieństwem coś zarobimy, tak? Ale jeżeli inwestujemy już 10 lat, to praktycznie mamy pewność, że będziemy mieli jakąś nadwyżkę finansową, prawda? Badania w Stanach pokazują, że jeżeli 20-latek odkłada 1 dolara i będzie miał średnią stopę zwrotu na poziomie 7%, to będzie miał 18 dolarów w wieku 65 lat. Tak? I no, giełda jest takim miejscem, gdzie ta stopa zwrotu jest najwyższa, bo też ryzyko jest największe oczywiście. Natomiast ta cierpliwość, czyli wydłużenie tego horyzontu inwestycyjnego powoduje, że gdzieś tam my się przed tym ryzykiem zdecydowanie bronimy. Także ja zalecam właśnie konsekwencje, cierpliwość i bardzo długi horyzont inwestycyjny. Ja może powiem tak, takim bardzo, bardzo częstym błędem inwestorów jest to, że giełda rośnie przez kilka lat. Inwestor przychodzi ze swoimi oszczędnościami na poziomie powiedzmy 50-100 tysięcy złotych i chce to zainwestować od razu. Tak? Wtedy się pojawia takie tak zwane ryzyko przeszpilenia, tak zwany pin risk. Z reguły wtedy pojawia się korekta. Tak? No i ten inwestor traci powiedzmy 10-15% i wyciąga te środki, prawda? I on się zrazi do giełdy na następne kilka lat, tak? Natomiast jeżeli my inwestujemy powiedzmy co miesiąc jakąś niewielką kwotę, to ryzyko przeszpilenia praktycznie nie istnieje, tak? Jeżeli my mamy ten horyzont bardzo długi, to rozwiązuje praktycznie ten problem.
No czyli to jest też taka fajna informacja dla młodych osób, które rzeczywiście może nie myślały wcześniej o inwestycji, że wcale nie trzeba mieć bardzo dużych środków, żeby rozpocząć.
Oczywiście, tak. Tak jak najbardziej. To może być naprawdę środki rzędu kilkuset złotych miesięcznie. Oczywiście to, co mówiłem wcześniej o tej bazie kosztowej, trzeba sprawdzić, gdzie te prowizje są relatywnie najniższe, chociaż dzisiaj te prowizje od inwestycji w akcje są naprawdę, naprawdę niewielkie. Jeżeli ktoś się obawia jakiegoś aktywnego inwestowania w spółki, to może inwestować w ETF-y, też tam są niewielkie marże. I ja przede wszystkim zachęcam młode osoby właśnie do inwestowania, no bo wtedy ten horyzont jest oczywiście najdłuższy, można podejmować relatywnie największe ryzyko. Tak.
A jak wygląda takie wyjście z inwestycji, jeżeli jednak się zdarzy?
Sprzedajemy to poprzez rachunek maklerski i mamy swoje środki na koncie bankowym wtedy w postaci gotówki, tak?
No tak, czyli też ryzyko nie jest tak, znaczy, no oczywiście może to być, że wyjmiemy tych pieniędzy mniej, tak? No ale w momencie, kiedy decydujemy się, że dobra, zarobiliśmy już tyle, ile chcieliśmy, no to możemy też zrezygnować.
Tak, oczywiście, jak najbardziej i no też zachęcam tutaj, żeby to były raczej renomowane biura maklerskie, dlatego że my jesteśmy bardzo, bardzo ściśle, przede wszystkim mamy bardzo ścisłe regulacje. No i też podlegamy dość częstym kontrolom Komisji Nadzoru Finansowego. Tak? Kolejna sprawa, my gdzieś tam ciągle musimy się edukować i każdy z nas w zespole ma licencję, czy to maklera, czy to do doradcy inwestycyjnego i mamy dość bogate doświadczenie, bo moje doświadczenie jest już 15-letnie, więc tak jak tutaj wcześniej mówiłem, ja już sporo kryzysów przeżyłem i sporo zmarszczek mi to dostarczyło. Natomiast to doświadczenie jest szalenie, tak jak mówiłem, istotne. Tak? Z reguły to jest tak, że młodzi inwestorzy inwestują bardzo agresywnie. Jeżeli zostają na giełdzie, to gdzieś tam przesuwają się trochę na tej skali ryzyka, bo my jesteśmy trochę sumą naszych przeżyć, tak? I to zarówno w życiu, jak i na giełdzie. I no, inwestorzy po prostu chętnie inwestują w te spółki z reguły, na których zarobili i te sektory, na których zarobili i odwrotnie. Tak? To, co wcześniej mówiłem, inwestor, który powiedzmy zarabia 7% rocznie przez 10 lat i drugi inwestor, który zarobił 100% i stracił tyle, co ten wrócił do tego miejsca, gdzie ten inwestor ma zupełnie inne emocje, ma zupełnie inne przeżycia. My jesteśmy trochę tak path dependent, tak? Sumą naszych przeżyć i tak jak mówię, mniej więcej tak to wygląda.
A jeszcze tak chciałam zapytać o te błędy inwestorów. Jakby mógł Pan trochę więcej o tym powiedzieć, jakie błędy widział, albo jakie są najczęstsze właśnie?
Znaczy przede wszystkim to taki główny błąd to jest nasz taki, że my jesteśmy za bardzo optymistyczni. do tego, ile straty my jesteśmy przede wszystkim przyjąć na siebie, tak? Tak jak mówię, ci inwestorzy, którzy przychodzą do nas, oni, jeżeli nie korzystają z naszych usług, często inwestują bardzo agresywnie. No też to na pewno wynika z faktu, że my jesteśmy strasznie młodym rynkiem jeszcze, tak? To jest w zasadzie jedno pokolenie. W krajach rozwiniętych to wygląda zupełnie inaczej, tak? My jako ludzie generalnie przeceniamy swoje możliwości oceny przyszłości bardzo często, tak? Gdzieś tam jesteśmy zaskakiwani przez szereg wydarzeń rynkowych, które na doświadczonych inwestorów już nie mają aż takiego wpływu po prostu, tak? To wydaje mi się, że jest najczęstszy błąd. Też takim dość częstym błędem jest inwestowanie w jedną, dwie, trzy spółki, tak? Brak tej dywersyfikacji, więc szczególnie tych młodych inwestorów to zachęcam do tego, żeby albo korzystać z doradcy, albo też kupować po prostu całe indeksy, czyli tak zwane ETF-y, inwestować pasywnie, tak? To na początek wydaje mi się, że jest takie rozwiązanie. I budować oczywiście gdzieś tam tą swoją wiedzę finansową. Do tego bardzo mocno zachęcam, żeby mieć jak największą wiedzę na temat tych spółek, dlatego że przede wszystkim oprócz samych zarobionych pieniędzy, to nam daje ogromną wiedzę o świecie, tak? O tym, co się dzieje dzisiaj, co jest tak naprawdę istotne. No i przede wszystkim poddawanie się emocjom. To jest potężny problem inwestorów, tak? Gdzieś tam to jest bardzo sinusoidalne, tak? Od euforii do totalnej paniki. Tych przeżyć nawet w ciągu dnia jest bardzo, bardzo dużo, tak?
Obserwując właśnie jak ten indeks.
Dokładnie, obserwując jak indeks, czy też poszczególne spółki, jak funkcjonują, tak?
No właśnie, i tak myślę sobie jeszcze a propos tej wiedzy o świecie, że to jest chyba coś takiego właśnie niesamowitego w tym, że inwestowanie może łączyć się z bardzo dużą edukacją.
Tak, zdecydowanie, tak. Tutaj jeżeli chodzi o spółki technologiczne na przykład, szalenie dużo się teraz mówi o rewolucji sztucznej inteligencji. Myślę, że ta pierwsza fala to była fala internetowa w ogóle. To wszystko, my chyba wszyscy już widzimy to, że algorytm świetnie podpowiada na przykład piosenki na YouTubie, tak? Algorytm świetnie podpowiada zakupy na Allegro, prawda? Druga fala to jest taka fala biznesowa, bym powiedział. To czym ofiarą my jesteśmy. Niestety algorytmy dużo lepiej zaczynają oceniać zdolność kredytową klientów niż doradcy finansowi już bardzo często. Algorytmy bardzo często dostrzegają rzeczy, których my nie dostrzegamy, tak? My jako ludzie jesteśmy bardzo wrażliwi na mocne sygnały psychologiczne, natomiast słabo reagujemy na takie sygnały peryferyjne. Bardzo dobrze to robią algorytmy. Jest duży postęp, jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję w medycynie. Coraz więcej startupów się pojawia, które na przykład oceniają zdjęcia rentgenowskie i lepiej już widzą zapalenie płuc na przykład niż ludzie, tak? Trzecia fala to jest taka fala percepcyjna, tak? Czyli wszystkie rzeczy związane na przykład pojawiają się startupy, gdzie się płaci twarzą w sklepach, tak? Analizują już naszą gałkę oczną. No i ta najważniejsza fala, wydaje mi się, to jest fala sztucznej inteligencji autonomicznej. To, co widzimy dzisiaj w samochodach elektrycznych, które są coraz bardziej zaawansowane w Tesli czy w Google, które wykorzystują właśnie algorytmy. No i teraz bardzo dużo się mówi o tej fali sztucznej inteligencji, która bardzo mocno ma wejść do spółek przemysłowych, tak? Czyli wykorzystanie robotów. Tutaj COVID bardzo dużo, można powiedzieć, namieszał, dlatego że roboty nie mają problemu tego, że są chore, roboty nie mają tego problemu, że bardzo często w fabrykach pracują po ciemku, co też ogranicza zużycie energii. Są w stanie pracować na 3 zmiany i no ta rewolucja tej sztucznej inteligencji autonomicznej wydaje mi się, że może być taką rewolucją przełomową, tak? Tutaj mamy bardzo zaawansowane prace głównie Google'a, Microsoftu, ale też bardzo zaawansowane są prace w Chinach, takie spółki jak Alibaba, Tencent czy Baidu. Oni mają troszeczkę inne w ogóle podejście do biznesu. Oni budują na przykład całe miasto autonomiczne, tak, oparte na czujnikach, czy autostrady oparte na czujnikach. W Stanach wydaje mi się, że ciągle modny jest taki biznes asset light, który na przykład stosuje Uber, czy głównie Uber. Natomiast odpowiednik chiński Didi, on już wykorzystuje na przykład własne stacje benzynowe, tak? To jest taki model troszeczkę bardziej, bym powiedział, ciężki, tak? Czy Airbnb w zasadzie się nie interesuje tym właścicielem mieszkania, na przykład, a chińska Tujia, ona ma trochę inne podejście, bo na przykład zapewnia sprzątanie, zapewnia na przykład wymianę zamków, tak? To jest taki troszeczkę inny model biznesowy, tak? Ja myślę, że trzeba sobie powiedzieć, że to środowisko niskich stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych spowodowało, że my żyjemy w wieku ogromnych innowacji, tak? Których my jeszcze nie widzimy jako pracownicy, ale gdzieś tam ta rewolucja głównie sztucznej inteligencji może spowodować bardzo duże zmiany przede wszystkim na rynku pracy, bo niestety sztuczna inteligencja ma taką wadę, że bardzo premiuje tego zwycięzcę, tak? I może się za chwilę okazać, że dla wielu ludzi, którzy dzisiaj pracują, podobnie jak kiedyś z rewolucją przemysłową, za chwilę nie będzie po prostu pracy.
No właśnie, czyli jest to też trochę przerażająca wizja.
Tak, tak, jest to przerażające, ale tak jak wcześniej mówiłem o krzywej Gartnera, być może gdzieś tam jesteśmy na szczycie tych oczekiwań i tak jak wcześniej mieliśmy bańkę internetową, czy dzisiaj problemy Bitcoina, być może ta sztuczna inteligencja no też pojawią się tam jakieś problemy, tak, ale szacuje się, że ten rynek sztucznej inteligencji w 2030 roku ma wynieść 15 bilionów dolarów, czego około chyba 7 bilionów dolarów to mają mieć spółki chińskie, także oni bardzo dużo inwestują w to i bardzo mocno wierzą, przede wszystkim chińskie władze bardzo mocno w to wierzą. Tak jak mówię, projekt autonomicznego miasta to jest właśnie bardzo mocno promowany przez chińskie władze i tutaj na to są środki, oni chcą naprawdę w tym wygrywać. Wydaje mi się, że w tych falach szczególnie percepcyjnej i autonomicznej i mają już pewną przewagę nad resztą świata. Tak?
Wspominał Pan, że inwestować samemu można już niewielkie kwoty, ale jak rozumiem, doradzacie Państwo klientom, którzy posiadają także większe środki?
Mamy naprawdę bardzo ciekawy, bardzo solidny zespół bankierów prywatnych, którzy dokonują właśnie takiego kontaktu. No i jeśli oczywiście będzie zainteresowanie akcjami, no to wcześniej czy później również z moją osobą taki klient jakiś kontakt będzie miał, także...
No to zachęcamy i też chciałam podkreślić, że mam nadzieję, że po tej rozmowie również zorientujecie się, że to jest również bardzo ciekawa rozmowa z doradcą, nie tylko na temat finansów, ale również na temat tego, co się dzieje na świecie i tego, jak ten świat pędzi i się rozwija.
Tak, właśnie to jest chyba najtrudniejszy element na tej naszej pracy, że gromadzimy setki ilości danych, no i gdzieś tam w tych danych musimy dobrze sobie radzić. Z czym niestety bardzo dobrze radzi sobie sztuczna inteligencja, z tak zwaną analizą big data.
Ale póki jeszcze nie jest na takim etapie, to jeszcze dokładnie. Jednak czynnik ludzki jest dla nas bardzo ważny, więc bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
To ja dziękuję ślicznie za zaproszenie i za możliwość przedstawienia tej prezentacji.
Dzięki.